Kłaniam się nisko. Dobry wieczór. Ze mną senator Jan Maria Jackowski, niegdyś Prawo i Sprawiedliwość, jeszcze parę miesięcy temu, dzisiaj już senator niezrzeszony. Dobry wieczór, panie senatorze.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Ja do Izby Niższej chciałbym się odwołać do kolegów posłów. Czy pan wierzy, że dzisiaj koledzy posłowie mają jakąkolwiek możliwość, żeby odwołać Zbigniewa Ziobro?
Absolutnie w to nie wierzę. Opozycja potrzebowałaby 231 głosów na sztywno. No a to by musiało oznaczać, że ktoś z PiS-u musiałby jawnie przejść na stronę opozycyjną, a na to się absolutnie nie zanosi. Także z tego punktu widzenia mieliśmy przez ostatnie 2-3 tygodnie taki serial, który można określić mianem, że z dużej chmury mały deszcz.
To
znaczy spekulacje, że będzie odwołanie, że ktoś się zatnie w windzie, no i tego typu przypuszczenia.
Bawimy się oczywiście spekulacjami tym, czy ktoś tu się wyłamie. Mówi pan, że wyłom nie jest możliwy, ale jak pan rozmawia z posłami Prawa i Sprawiedliwości, to znajdują się tacy, którzy mówią, my już z tą Solidarną Polską to już dłużej nie możemy, nie damy rady.
Tu trzeba oddzielić osobiste emocje wielu, czy może niewielu, ale jednak jakiejś grupy posłów od pewnego interesu wspólnego. Otóż to jest taka łódź, w której nawet jak się nie lubi tego wioślarza, który obok też jest wiosłem, to jeżeli ktoś wypadnie za burtę, to ta łódź nie będzie zdolna po prostu dalej płynąć. I świadomość tego wszystkich tych, którzy w tej łodzi się znajdują, jest duża. I mimo tych wzajemnych animozji, tych złośliwości, tych takich działań, wywiadów, niby wojen, tu premier udziela sieci wywiadów.
No tak, gorzkie słowa z jednej i z drugiej strony w drugą stronę są kierowane i one jakby coraz częściej się pojawiają, bo kiedyś jednak ten monolit był bardziej wytrzymały, a teraz się wydaje, że z jednego wywiadu na drugi i ludzie Zbigniewa Ziobro i ludzie Mateusza Morawieckiego coraz ostrzej sobie poczynają wobec siebie.
To prawda, że jeżeli chodzi o taką emocjonalność tych wypowiedzi, to jest też pewna forma takiego odreagowania, tak? Nie można nic zrobić w sensie politycznym, ale chociaż można dokopać temu nielubianemu politykowi, dezawuując go w oczach opinii publicznej, czy ośmieszając to, co on robił, czy krytykując to, co on robił. I to się zaczyna dziać. Co więcej, taka atmosfera pewnego schyłku zaczyna panować również w klubie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości. I tutaj są próby sztucznego mobilizowania do działania, mówienia, wygramy, mobilizowania posłów, żeby organizowali konferencje takie specjalne pod biurami senatorskimi i poselskimi, Platformy Obywatelskiej, całe scenariusze są rozsyłane, mówi się, że będą rozliczani z tych działań, z aktywności, organizowali konferencje, ale to wszystko jest tak sztucznie podtrzymywane, bo tego entuzjazmu, mówiąc generalnie, nie ma.
Użył pan takiego sformułowania, atmosfera schyłku, to znaczy, że co, że w PiS-ie jest takie przekonanie, albo taka obawa, albo granicząca u niektórych z pewnością, że tych kolejnych wyborów to już się nie uda wygrać?
Ja myślę, że jest świadomość skali wyzwań i tego, w jakiej sytuacji Polska obecnie się znajduje, jaki jest bilans tych 7 lat, i że ten bilans, który powiedzmy za pierwsze 2 lata był generalnie pozytywnie oceniany przez opinię publiczną. Mówię tutaj o tych wszystkich programach społecznych, o stawce godzinowej, o wieku emerytalnym, o 500+ i tak dalej, to w tej chwili to wszystko zostaje jakby rozmyte przez bieżące trudności i problemy i takie poczucie chaosu, tak? No nie może być tak, że z jednego dnia mówi się, że środki z KPO są niepotrzebne, a za chwilę mówi się, że bez tych środków nie można. Nie można mówić, że jest cudowna gospodarka, rewelacja, Polska jest w rozkwicie, COVID, przetrwaliśmy to wszystko, a nagle mówić, że trzeba robić oszczędności, bo sytuacja budżetu jest dramatyczna. No bo to odbiorcy pokazuje, zaraz. To kiedy jest prawda? W tym momencie, kiedy niepotrzebne są, czy jak są potrzebne? I to podrywa autorytet samej władzy.
Wydaje się, że ta narracja, z tego co pan mówi, to wygląda na to, że ktoś się w tej narracji gubi, ale ja jeszcze do tego wrócę. Chciałbym zapytać, gdyby pan teraz siedział nie w ławach senatorskich, tylko w ławach poselskich, to pan by podniósł rękę za odwołaniem Zbigniewa Ziobro?
No to jeżeli byłbym wykluczony, to bym... Nie, tutaj trudno mi spekulować.
Mhm. A to inaczej, czy Zbigniew Ziobro jest dobrym ministrem sprawiedliwości? Czy Zbigniew Ziobro daje sobie radę? Czy tak jak mówią jego poplecznicy z Solidarnej Polski, to jest najlepszy minister sprawiedliwości od czasów Lecha Kaczyńskiego?
Ja powiem tak, Zbigniew Ziobro w tej swojej koncepcji reformy, która była rzeczywiście zniekształcona i tu ma rację, że weto prezydenta i te zmiany, które były proponowane, ale nie chciałbym w tej chwili wchodzić w szczegóły tych sporów prawno takich prawnych. Natomiast to, co on realizował, to w pewnym sensie realizował wizję Jarosława Kaczyńskiego, bo to nie jest tak, że to jest autorska wizja zupełnie Zbigniewa Ziobro, a właściwie kierownictwo obozu rządzącego, kierownictwo rządu w zasadzie to tak niewiele wiedziało, na czym to polega. Przecież wszyscy wspólnie głosowali. Co więcej, wiele wypowiedzi jest prezesa Kaczyńskiego, które pokazują, że on autoryzował ten kierunek polityczny. Z tego punktu widzenia pan mi zadaje pytanie, czy ta koncepcja, którą ma Jarosław Kaczyński, którego konikiem od początku, odkąd ja pamiętam, od 1989 roku był wymiar sprawiedliwości i na różnych etapach jego kariery różne wypowiedzi na ten temat były, ale one są dosyć konsekwentne, że on to krytykował. Czy to nie jest po prostu jego autorska wizja, do której Zbigniew Ziobro dodał jakieś swoje elementy?
No dobrze, a z drugiej strony Zbigniew Ziobro nie kryje się z tym, że chce iść wręcz na wojnę z Brukselą. Ostrych słów wobec Unii Europejskiej nie szczędzi i wychodzi na takiego hamulcowego, jeżeli chodzi o przyznanie środków
ale
z KPO.
Zbigniew Ziobro nie mówi, że Polska ma wystąpić z Unii Europejskiej, tylko on krytykuje decyzję premiera, który pozwolił Komisji Brukselskiej włożyć nogę w drzwi, czyli na zasadę pieniądze za praworządność. I to krytykuje. Główna jego oś krytyki, jak ja to odbieram, to jest krytyka niekonsekwencji rządu polskiego i nieumiejętności rozmawiania z Brukselą i niezawetowania czy niedziałania w momentach, w których według Zbigniewa Ziobry należało podjąć bardziej radykalne. Natomiast Mateusz Morawiecki prowadził taką politykę. W Unii mówił co innego, układał się, a na użytek wewnętrzny mówił,
tak naprawdę,
nie oddamy guzika, jesteśmy suwerenni.
To jest już trochę przeszłość, teraz musimy sobie radzić z tą sytuacją, w której jesteśmy, czyli pozyskaniem środków z KPO. Słyszeliśmy przed chwilą w faktach, no wypłata środków na Wielkanoc, nieoficjalnie mówił jeden z unijnych urzędników, że może nawet do tego dojść. To by znaczyło, że co? Że Prawo i Sprawiedliwość w jakiś sposób zignorowało Zbigniewa Ziobro i jego sprzeciw? No bo mamy tutaj sytuację, w której Ziobro zostanie prawdopodobnie dzisiaj obroniony. To może być taki scenariusz, że oni mówią mu wprost. My ciebie obronimy, a ty przestaniesz nam przeszkadzać w negocjacjach z Brukselą.
Myślę, że sytuacja wygląda w ten sposób, że jeżeli rzeczywiście doszło, bo to są wszystko nieoficjalne
tak,
informacje, które pan redaktor
oczywiście
przytoczył.
Słyszeliśmy w faktach, tak,
natomiast oczywiście, jeżeli jest taka sytuacja, rzeczywiście dojdzie do porozumienia, no to wyraźnie tutaj elementem tego porozumienia będzie konkretny kształt ustawowy i tych zmian, które zostaną dokonane. Tak? Tu przede wszystkim chodzi o status sędziów, tu przede wszystkim chodzi o tą o postępowania dyscyplinarne w stosunku do sędziów i te znane ogólnie kwestie sporne. I teraz jest pytanie, jaki będzie kształt tej ustawy, kto ją poprze w parlamencie. Wyobrażam sobie scenariusz, że może być tak, że Zbigniew Ziobro powie, ja tego nie poprę. A Mateusz Morawiecki powie, ale tutaj jest poparcie części opozycji,
tak,
czy
tak
może
na
nawet cała opozycja.
Przy ustawie wiatrakowej PSL mówił, że,
tak,
się tym zajmie.
I teraz będzie pytanie,
może
to wy jesteście
Mateusz
jednolitym
Morawiecki
rządem? Nie, my jesteśmy pluralistycznym obozem, w którym są różne zdania, szanujemy naszych partnerów i dopuszczamy sytuację, że w pewnych sprawach nie mamy jednolitego stanowiska. Może być taka koncepcja.
O tym wszystkim i o tych koncepcjach tej i również innych będziemy dalej rozmawiać z moim gościem, Jan Maria Jackowski, senator niezrzeszony, cały czas rozmawiamy na antenie radia internetowego RMF24 i na naszych stronach w sieci. Zapraszamy. No dobrze, do wyborów został rok. Powiedzmy, że mniej więcej. Uważa pan, że ta łódka, o której pan mówił na początku, ona dopłynie do wyborów w pewnym składzie? Czy może się okazać, że ktoś z niej wypadnie? Mówię o Solidarnej Polsce. Czy ta wojenka taka, no bo też mówiliśmy o tym, że te takie przerzucanie się nawzajem złośliwościami coraz bardziej narasta. Czy to narośnie w którymś momencie, czy może narosnąć w którymś momencie do takiego poziomu, że no trzeba będzie się rozstać i to małżeństwo z rozsądku zakończyć?
Logika polityczna wskazywałaby, że ten rząd dotrwa w tym mniej więcej kształcie personalnym. Znaczy Mateusz Morawiecki będzie premierem, ponieważ w tej chwili rozsypanie układu rządowego i konstrukcja na nowo rządu, bez względu na to, kto byłby kandydatem na nowego premiera, no jest tak skomplikowaną operacją polityczną, wymagającą uzgodnienia między grupkami, podgrupkami, nadgrupkami.
Tam, no tak, no to wtedy można zrobić szybsze wybory, jak już się nie dogadamy.
No tak, tylko że te wybory szybsze, najlepszą okazją dla takiej koncepcji to by było nieprzyjęcie budżetu, bo to wtedy prezydent w terminie 4 miesięcy parlament nie rozpatrzył budżetu, no i wtedy prezydent może rozwiązać parlament. To jest najprostsza droga. Natomiast jak pan sobie wyobraża, że rząd, który mówi, że z sukcesami rządzi, nagle podnosi rękę i mówi, składamy wniosek o samorozwiązanie.
Ale sam pan przed chwilą mówił, że ten przekaz się różni. Czasem się mówi, że tu są sukcesy, a wewnętrznie powtarza się co innego. W Brukseli jedna retoryka, w Polsce druga, więc może tutaj też będzie taki
przykład. Tylko, że tu w tej zmianie retoryki liczy się na krótką pamięć obywateli, że krzywa pamięci to 3 dni. Już tam obywatele nie pamiętają, co było tydzień. Znaczy większość, przynajmniej takie są prawidła socjotechniki. Natomiast w przypadku przedwcześniejszych wyborów, proszę pamiętać, że jest trauma 2007 roku, tak? I ten elektorat, który w znacznej mierze jeszcze pamięta 2007, bo to jest w średnim wieku i starszym generalnie taki trzon elektoratu obozu rządzącego, to z kolei zdaje sobie sprawę, że przedwczesne, przedterminowe wybory mogą być oddaniem władzy w sposób zupełnie nieuzasadniony z punktu widzenia tego elektoratu. I jest ta trauma i to by było trudno wytłumaczyć. Chyba, żeby się stało coś takiego, powiedziałbym, spektakularnego. Coś wyjątkowego, co by tak uzasadniało, wszyscy by mówili, no tak, no w tej sytuacji jedynym wyjściem
są wybory. Ale tu nie możemy spekulować, co to mogłoby być, bo po prostu nie wiemy. Scenariusze są różne. Widział pan pewnie ostatni sondaż Kantaru. 32% dla Koalicji Obywatelskiej, już PiS tylko 28%. To jest rzeczywiście sygnał, że Prawo i Sprawiedliwość jest już na takiej równi pochyłej i że się nie podniesie za bardzo
ja
z tego.
Ja bym spokojnie podchodził do sondaży, bo równolegle tylko że po drugiej stronie, że tak powiem, barykady, czyli w Telewizji Polskiej był sondaż Cobosu, który pokazywał zupełnie coś innego, tak? Czyli wielką przewagę PiS nad Platformą i 4 partie, które wchodzą do parlamentu. Co by oznaczało, gdybyśmy to przeliczyli, gdyby rzeczywiście taki był wynik wyborów, że PiS miałoby dużą szansę na utrzymanie władzy. Może by musiało koalicję z kimś założyć.
No tak, z sondażami jest tak, że zależnie kto je zleca, to wyniki czasami by Także, i mamy,
ale
mamy takie
poruszył pan istotny problem. Mianowicie pytanie jest takie, czy będzie w tej chwili następował powolny, ale jednak spadek
poparcia.
No tak,
bo to nie jest pierwszy taki sondaż, który to mówi prawda. O tym, że Prawo i Sprawiedliwość, nie mamy do czynienia ze spektakularnym spadkiem, tylko tu mamy do czynienia z coraz większą odległością, co prawda nie jakąś wielką, ale jednak coraz większą.
Wewnątrz obozu rządzącego, z tego jak słyszę, wynika, że jest takie przekonanie i takie poczucie, że te sondaże powiedzmy w okresie zimowym mogą nabrać tendencji ujemnej. To znaczy może nastąpić spadek. Ale tu jest duża nadzieja, mówię o obozie rządzącym, że na wiosnę, jak już będzie po tej zimie, która miała być Armagedonem, miało nie być węgla, miało być w ogóle zimno, miało nie być prądu. Na razie nam skalę masową tego typu zjawisk nie ma, co nie znaczy, że nie są trudności.
Zimy, początek takiej prawdziwej dopiero teraz mamy z takimi
więc
temperaturami.
Właśnie,
dopiero
więc nie wiemy
minus 10, minus 12 stopni.
Ale mówię tutaj, jaka jest logika myślenia obozu rządzącego. Więc tu jest założenie, że jakoś jak przetrwamy zimę, to wtedy poziom optymizmu społecznego będzie się zwiększał, a w związku z tym będzie się powiększała również poparcie dla rządu. Tym bardziej, że już widać, jakie kierunki propagandowe będą w kampanii, tak? Jeżeli ma być demokracja w Polsce, to PiS. Jeżeli ma być kraj suwerenny, niepodległy, to PiS. Jeżeli ma być kraj, który jest na ścieżce rozwoju, to PiS. Jeżeli to jest kraj, który dba o obywateli, to PiS. No bo to już teraz jest taka
retoryka,
propaganda.
Tak, no można powiedzieć, że w pewnym sensie kampania już trwa. Dziennik Gazeta Prawna donosi o tym, że są planowane zmiany w prawie wyborczym. Ma być, no, jeżeli dobrze pamiętam, 20 tysięcy więcej lokali wyborczych, głównie w małych miejscowościach i wsiach, tam gdzie ludzie mogą mieć czasem problem z dotarciem do lokalu i gdzie frekwencja jest niższa, co nie sprzyja, ta niska frekwencja w takich miejscowościach Prawu i Sprawiedliwości. No to skoro projektuje się takie prawo, to znaczy, że chyba PiS się czegoś obawia i chce sobie zapewnić na każdym możliwym polu przewagę. W dużych miastach frekwencja jest wysoka, ale duże miasta raczej przecież
opozycja. No tak, ale to
opozycja.
Ma pan rację, bo przecież przesunięcie wyborów samorządowych też było elementem tej strategii, tak, żeby zwiększyć szanse wyborcze PiSu, bo chodziło o to, żeby rozdzielić te dwie kampanie, które byłyby w zasadzie równoległe, tak? Wiadomo, że w samorządach, zwłaszcza w dużych miastach, PiS przegrywa totalnie, tak? W związku z powyższym tego się obawiano. Jeżeli chodzi o te lokale, też mamy do czynienia z taką próbą. Przy czym, no oczywiście to bardzo skomplikuje wybory, no bo teraz niech pan sobie wyobrazi, że i opozycja, i obóz rządowy mówią, że my będziemy takie korpusy ochrony wyborów, będziemy kontrolować.
No tak, mówią,
no
o
jeżeli
mówią
ma być 40, czasu. Prawie 50 tysięcy punktów wyborczych, to nawet jeżeli po jednym obywatelu trzeba będzie sympatyku skierować, to już musi być armia 50 tysięcy ludzi, ale ten
znajdą
jeden...
się, panie senatorze, na pewno się
wie
znajdą.
Pan, ja jestem takim praktykiem, ja jestem senatorem z subregionu ciechanowskiego z północnego Mazowsza, i rzeczywiście jest tam problem, że do niektórych lokali wyborczych, które są w stolicy gminy, no to jest ładnych parę kilometrów. Ale z drugiej strony też przez te lata, przecież to kilkadziesiąt wyborów było w Polsce po 89 roku. Mówię samorządowych, prezydenckich, parlamentarnych. No jakoś siatka tych obwodowych komisji wyborczych, no ona jakoś została zaakceptowana przez obywateli. Tak, znaczy przyjęli do wiadomości, może narzekają, że mają daleko.
No tak, ale z drugiej strony, no jednak to nie jest wcale takie bezpodstawne. No jeżeli ktoś ma daleko do lokalu wyborczego i z tego powodu nie idzie głosować, no to może sens ma rzeczywiście w imię społeczeństwa obywatelskiego zorganizowanie tak tych lokali wyborczych, żeby każdy miał do niego w miarę blisko.
No więc zobaczymy konkretny projekt ustawy i wtedy na pewno będzie dyskusja na ten temat. Ale co do zasady, no to wie pan, no to nie jest też taka sytuacja, że to jest pierwsza kadencja obozu tego rządzącego, który doszedł do takich konstatacji. To jest tak wyraźnie w okresie przedwyborczym, że trudno
no tak, też nie
komentować tego w kontekście tego, że im mniejsze ośrodki, tym stopień poparcia dla obozu rządzącego jest większy. I to jest próba jakby wykorzystania
tego. Zasadne pytanie, czy to na rok wystarczy, żeby zorganizować te 20 tysięcy lokali wyborczych, bo to jest bardzo dużo. Panie senatorze, zmieniając temat, czy pan podniesie, jak w Senacie pojawi się ustawa o tej komisji weryfikacyjnej rosyjskie wpływy w energetyce od 2007 roku. Podniesie pan rękę?
Nie, nie podniosę ręki. Uważam, że ta komisja jest typowym przedsięwzięciem propagandowo-politycznym. Ubolewam nad tym, bo uważam, że powinna być sprawa tych wpływów wyjaśniona merytorycznie, bezstronnie i nie w atmosferze walki politycznej. Ponieważ mamy do czynienia ze znakami zapytania, które były zarówno w okresie rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, ale mamy też ze znakami zapytania, które były przez ostatnie ponad 7 lat.
Pan nie
lat.
Wierzy w to, bo pan premier Mateusz Morawiecki mówi, że nie będziemy niczego ukrywać, że jeżeli coś było za rządów Prawa i Sprawiedliwości, to wtedy też to będziemy wyjaśniać z równą gorliwością.
Zgoda, no ale tutaj pojawiają się na przykład pytania w przestrzeni publicznej o bank pana premiera Morawieckiego i ten podmiot, który z kolei zajmował się kwestią sprzedaży azotów panu Kantorowi, biznesmenowi z Rosji, tak? No więc to też jest taki ciekawy wątek.
No to kto powinien to wyjaśnić? Jeżeli nie tego
dlatego
typu komisja,
mówię,
to
ja
jak
dlatego
ona powinna
uważam,
wyglądać?
Panie redaktorze, komisja śledcza, czyli w świetle Jupiterów w Sejmie, składająca się z parlamentarzystów, według opracowanych schematów, być może, ja nie twierdzę, że na pewno, byłaby bardziej transparentna w tym sensie, że są znane reguły gry. Natomiast komisja weryfikacyjna, która ma mieć jeszcze uprawnienia takie, że bez sądu może wykluczyć polityka z życia politycznego, życia
dostęp
publicznego.
Dostęp do bardzo wielu informacji.
To jest pytanie, czy nie będzie pokusy, żeby wykorzystać tę komisję do partyjnych interesów politycznych, a tym samym zaciemniać możliwość merytorycznego wyjaśnienia, czy faktycznie te wpływy były, jeżeli tak, to w jakim zakresie i kto za to odpowiada.
Pytanie też, czy znajdzie się czas, żeby ta komisja mogła swobodnie działać, biorąc pod uwagę, że zanim ona powstanie, to jeszcze chwila, a za rok wybory i wyborami chciałem skończyć i zapytać pana, jak pan siebie widzi w tych kolejnych wyborach, skoro już nie z Prawa i Sprawiedliwości list, to z jakichś innych?
Ja w momencie, w którym byłem wykluczany z PiS-u w lutym tego roku, powiedziałem, że mam zamiar ubiegać się o reelekcję. Tak, mam zamiar. W moim okręgu wyborczym, w tym, skąd jestem senatorem, to jest subregion ciechanowski, tak zamierzam. I z własnego komitetu, jako niezrzeszony parlamentarzysta. I na razie w tej sprawie nic się nie zmieniło. Natomiast czy kto będzie wystawiał, czy PiS będzie wystawiał? Pewnie będzie wystawiał. Czy blok senacki będzie wystawiał? Nie wiem. To już jest pytanie, panie redaktorze, do bloku senackiego.
Ale jakby na przykład ktoś się pojawił z, najmniej na to PSL-u, albo od Hołowni u pana i zaproponował panu współpracę, to przemyślałby pan taką propozycję?
Na razie, panie redaktorze, nikt się nie pojawił i nikt mi nie proponował, więc trudno, żebym coś mówił, co by było gdyby.
No tak, no dobrze, rozumiem. Senator Jan Maria Jackowski, senator niezrzeszony i taki na razie pozostaje. Bardzo dziękuję, panie senatorze.
Dziękuję, miłego wieczoru życzę.